Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam Państwa na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania, dlaczego doszło do tragedii smoleńskiej. Bardzo serdecznie witam pana ministra Antoniego Macierewicza, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra obrony narodowej, przewodniczącego podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn katastrofy Tu-154 z 10 kwietnia 2010 roku, kawalera Orderu Orła Białego. Panie ministrze, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dla mnie jest ono bardzo ważne. Mam nadzieję, że także dla Państwa.
Panie ministrze, rozpoczynamy od gratulacji, które pragnę przekazać w imieniu całej rodziny Radia Maryja. To dla nas także wielka radość. Gratulujemy tego szczególnego odznaczenia, najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej, Orderu Orła Białego.
Bardzo za to dziękuję, ale to rzeczywiście rodzina Radia Maryja jest tutaj jednym z najważniejszych twórców tej sytuacji, która doprowadziła do tego odznaczenia, także to ja jestem przede wszystkim bardzo wdzięczny, ale Polska jest wdzięczna za tą olbrzymią pracę, jaką rodzina Radia Maryja wykonuje.
Dlaczego doszło do tragedii smoleńskiej? Powracamy do tego ważnego tematu w dalszym ciągu w różnego rodzaju mętnych nurtach kreowanych przez środowiska opozycyjne, panie ministrze.
No, ta sprawa jest ukrywana niestety przez nie tylko środowiska opozycyjne, ale przez bardzo dużą część opinii publicznej podlegającej kłamstwom i oszustwom rosyjskim. Nie ma wątpliwości, że głównym celem tej tragedii, głównym celem tej zbrodni było wyeliminowanie polskiej formacji niepodległościowej, polskiej elity z panem prezydentem Kaczyńskim na czele, która gwarantowała, że nie będzie zgody na sojusz rosyjsko-niemiecki, że nie będzie aprobaty dla podporządkowania całej Europy Rosji. Dla wielu ludzi jest mało wiadome, że plan podboju całej Europy przez Rosję był przygotowywany od dawna. Istnieje taka rozmowa, dokument świadczący o rozmowie i zapisujący rozmowę między panem Jelcynem i panem Clintonem w 1999 roku, w którym Jelcyn, ówczesny szef, prezydent Federacji Rosyjskiej, mówi do Clintona bardzo jasno, że Rosji należy się cała Europa, bo przecież, mówi Jelcyn, Moskwa jest miastem europejskim, a Waszyngton nie jest miastem europejskim. To Moskwa ma panować nad całą Europą. A więc mamy materiał dowodowy pokazujący, jak od dłuższego czasu Rosja planowała to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czyli z wojną zmierzającą do podporządkowania sobie całej Europy, a Polska była główną blokadą uniemożliwiającą zrealizowanie tego sojuszu rosyjsko-chińskiego i przede wszystkim blokującą Rosji możliwość skoncentrowania całej energetyki europejskiej w rękach swoich i swojego dystrybutora, jakim miały być Niemcy. A to właśnie podporządkowanie sobie Europy z punktu widzenia energetyki było jednym z głównych narzędzi, jakie miało doprowadzić do podporządkowania sobie politycznie całej Europy i sprawienia, żeby Europa była gotowa, otwarta na dominację rosyjską. I polityka pana prezydenta Kaczyńskiego, polityka niepodległościowa, formacji niepodległościowej, patriotycznej, dużo szerszej przecież niż tylko Prawo i Sprawiedliwość, dążenia patriotycznego do utrzymania niepodległości było główną blokadą utrudniającą realizację tej właśnie polityki. Chodziło także o rzecz bardzo prostą, o przedłużenie władzy Platformy Obywatelskiej o następne 4-5 lat. w 2010 roku, dlatego, bo każdy dzień, każdy tydzień i miesiąc, nie mówiąc o tym, że każdy rok, to były dodatkowe dochody Rosji właśnie z przekazywania handlu energetyką, zarówno gazem, jak i paliwami, całym, tak powiem, sprzętem paliwowym, który był przekazywany do Europy. Polska miała być pośrednikiem i Donald Tusk do tego dążył, na to się zgadzał. Zresztą wśród tych umów, na które się zgadzał pan Donald Tusk, były także szokujące umowy. One są zawarte w dokumentacji, jaką opublikowaliśmy w naszym raporcie. Na przykład podporządkowanie polskiego wojska wojsku rosyjskiemu i zgoda na prowadzenie przez polskie wojsko wspólnie z Rosją tak zwanych interwencji pokojowych. Naprawdę tak dokładnie jest i ten dokument przygotowujący takie porozumienie jest opublikowany. Cała Europa miała być podporządkowana Rosji, a Donald Tusk w pełni realizował politykę niemiecką, politykę pani Merkel, która właśnie do tego zmierzała. I ponieważ pan prezydent Kaczyński na to się nie zgadzał, ponieważ elita niepodległościowa Polski się na to nie zgadzała, to doszło do tragedii smoleńskiej po to, żeby wyeliminować politykę niepodległościową, a także żeby zastraszyć inne państwa Europy Środkowej, pokazując do jak brutalnego działania Rosjanie są gotowi. Wtedy, w 2010 roku, bardzo wiele osób nie miało świadomości, jak zbrodniczą formacją jest rządząca obecnie formacja w Federacji Rosyjskiej. I bardzo wielu ludzi mówiło, no przecież to jest niemożliwe, żeby doszło do zamachu. Czyż to jest możliwe, żeby coś takiego, co się nie zdarzyło dotychczas w historii świata, bo ten zamach, który doprowadził do śmierci całej elity polskiej, był wydarzeniem, które było precedensem w historii świata. Nigdy się nie zdarzyło, żeby cała elita narodowa rządząca w jednym momencie, w kilku sekundach została wyeliminowana śmiercią. A to zdarzyło się po raz pierwszy. Dzisiaj, po ataku na Ukrainę Rosji, mamy już większą świadomość narodową, ogólnonarodową, nie tylko starszego pokolenia, jak naprawdę Rosja jest gotowa do jak daleko idących zbrodni. Mówię Rosja, mówiąc o obecnym reżimie. Nie odnoszę tego oczywiście do całego narodu rosyjskiego, bo tak oczywiście nie jest. Ale ten reżim, ten system rządowy do tego jest absolutnie gotowy i temu miała służyć zbrodnia smoleńska. Wyeliminowanie formacji niepodległościowej, zastraszenie całej Europy Środkowej, przedłużenie rządu w takiej formacji, która aprobowała sojusz rosyjsko-niemiecki. Chcę jeszcze jedną rzecz dodać, którą warto pamiętać. 1 września 2009 roku doszło do wizyty zarówno pani Merkel, jak i pana Putina w Polsce na Westerplatte i wtedy pan Putin opublikował wywiad w Gazecie Wyborczej, w którym to wywiadzie jasno powiedział, że musi dojść do zmiany geopolitycznej Europy i Unia Europejska ma zostać zastąpiona sojuszem rosyjsko-niemieckim. Dzisiaj, gdy przeżywamy, zaszokowani często, przeżywamy dążenie Niemiec do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, w państwo niemieckie, które będzie związane z Rosją, to mamy potwierdzenie tego, co 12 lat temu, 13 lat temu pan Putin zapowiedział. Widzimy więc, iż zbrodnia smoleńska była narzędziem niezbędnym do tej geopolitycznej awantury, którą dzisiaj realizuje Federacja Rosyjska. To jest prawdziwa geneza, która sprawiła, że popełniono zbrodnię smoleńską. Dlatego podjęto tę decyzję. Pan ambasador Barr był świadom, że coś jest przygotowywane. Jest jego świadectwo, które też w raporcie jest opublikowane, w którym on mówi, że wiemy na pewno, że Putin zrobi wszystko, żeby pan prezydent nie mógł brać udziału w uroczystościach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. A nie wiemy tylko, jak to ma zostać wykonane. No dzisiaj już wiemy. To jest związane częściowo z przemówieniem pana prezydenta Kaczyńskiego właśnie na Westerplatte, w którym pan prezydent Kaczyński postawił dwie tezy bardzo ważne. Po pierwsze, że Rosja jest państwem, które nadal forsuje działania imperialne, dąży do imperialnej agresji. Po drugie, że zbrodnia smoleńska była ludobójstwem, za które Rosja musi odpowiedzieć. Dla Putina to były rzeczy, których on w żadnym wypadku nie chciał przyjąć do wiadomości i nie chciał ich przeanalizować i wziąć pod uwagę. Warto też przypomnieć, że w roku 2008 to właśnie pan prezydent Lech Kaczyński na szczycie NATO w Bukareszcie postawił wniosek o przyjęcie do NATO zarówno Gruzji, jak i Ukrainy. Dzisiaj ta sprawa jest już dla wszystkich jasna i oczywista, że to są te dwa państwa, które miały być pierwszymi ofiarami agresji rosyjskiej. Niestety, jak wiemy dzisiaj, nie ostatnimi, bo ta agresja jest zaplanowana dużo szerzej. A więc tutaj jest źródło tragedii smoleńskiej.
Panie ministrze, 11 kwietnia został opublikowany raport podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem. Raport bardzo oczekiwany, ogromne zaangażowanie członków tej komisji. Po opublikowaniu tego raportu większość stacji telewizyjnych, radiowych, mediów w Polsce ten raport przemilczało. Niektóre stacje zaczęły podważać wiarygodność prac tej komisji. Dlaczego według pana tak się podziało, panie ministrze?
Ale tak rzeczywiście jest, jak ojciec mówi, ale warto pamiętać, że równocześnie we wszystkich, w zasadzie wszystkich największych światowych mediach po opublikowaniu tego raportu opublikowano stanowiska wręcz z olbrzymim aprobatą sformułowane, iż wreszcie doszło do wyników prac komisji jasno stwierdzających, że to zamach był przyczyną tragedii smoleńskiej. I naprawdę wszystkie, to zresztą jest opublikowane na stronie internetowej naszej podkomisji, na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, można się z tym zapoznać. Więc co więcej, żadni naukowcy, choć o to prosiłem przedstawiając raport, nie skrytykowali, nie pokazali rzeczywistych alternatywnych rozwiązań oraz nie pokazali żadnych błędów naszej podkomisji. Przez 5 miesięcy nawet Rosja milczała i milczy do dnia dzisiejszego. Atak po 5 miesiącach przyszedł ze strony TVN-u, który można by powiedzieć, że zrobił to zamiast milczącej Rosji, bo Rosja milczy do dnia dzisiejszego, a przedtem zawsze krytykowała nasze raporty i nasze materiały. Ten atak ma charakter wyłącznie polityczny, nie ma w ogóle żadnego materiału dowodowego. Wszystkie zastrzeżenia, jakie tam zostały sformułowane, są nieprawdziwe i dlatego też rozważamy na pewno interwencję prawną w tej sprawie, bo nie ma zgody na takie oszustwa i takie kłamstwa, jakie są upowszechniane przez TVN. To jest obrona po prostu pana Putina, obrona tych, którzy są winni zbrodni smoleńskiej. To jest działanie polityczne, w żaden sposób nie odwołujące się do analizy naukowej i analizy technicznej, którą przedstawiliśmy w raporcie. Te 328 stron, ten 10 tysięcy stron załączników przedstawiają pełen materiał dowodowy, jednoznacznie wskazujący na przyczyny tej tragedii.
Panie ministrze, wspomnijmy rzeczywiście ogrom prac podjętych przez komisję. Pan mówił o raporcie, bardzo obszernym raporcie, który z załącznikami rzeczywiście zawiera pełną informację dotyczącą tego wszystkiego, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. Wrócę do tego zagadnienia, które podjąłem. Środowiska lewicowe, liberalne, różnego rodzaju inne środowiska do dnia dzisiejszego próbują podważyć wiarygodność niektórych ekspertów, którzy wzięli udział w opracowywaniu tego raportu.
To prawda, tylko że w żadnym wypadku nie wskazują materiałów dowodowych, w żadnym wypadku nie wskazują rzeczywistych powodów, poza politycznymi oczywiście, które by o tym świadczyły. No, musimy sobie zdawać sprawę, że bronią oni pewnej tezy, która ma olbrzymie znaczenie. Tezy zawartej w raporcie pani Anodiny, zawartej w raporcie pana Millera, w której jest jasno powiedziane, że winni są polscy piloci, że winien jest generał Błasik i że winien jest pan prezydent Lech Kaczyński. I w tej sytuacji mamy do czynienia z alternatywą. Czy wybieramy kłamstwo pani Anodiny i pana Millera, czy wybieramy badania, które ci eksperci, a są to ludzie o olbrzymich kompetencjach. No warto pamiętać, że na przykład pan Grzegorz Szuladziński, od dziesiątków lat pracujący w Australii, jest jednym z najwybitniejszych badaczy właśnie sytuacji wybuchowych. To jest rzecz, problematyka, którą on od wielu dziesiątków lat się zajmuje. Podobnie jak jest jednym z pierwszych naukowców, którzy analizowali tworzenie rekonstrukcji przy pomocy właśnie metody elementów skończonych, która została zastosowana dla zrealizowania symulacji udowadniających, co było prawdziwą przyczyną tragedii. Pan profesor Winienda jest jednym z najwybitniejszych naukowców w Uniwersytecie Wacron w Stanach Zjednoczonych, też od lat zajmujący się tą właśnie problematyką. Pan profesor Kazimierz Nowaczyk także pracował przez wiele, wiele lat w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Maryland. I mógłbym tak wymieniać dziesiątki tych osób, nie mówiąc już o osobie, która jest odpowiedzialna za badanie i rekonstrukcję wraku. Mówię o panu Tomaszu Ziemskim, którego praca jest nie tylko nieprawdopodobnie precyzyjna, ale w jakimś wymiarze wręcz genialna, bo pokazuje dokładnie skutki eksplozji, wskazując na te zmiany zniszczenia samolotu, które w materiałach naukowych są wskazywane jako dowód eksplozji. Mówię o lokach powybuchowych, a także o innych zniszczeniach, które, powtarzam jeszcze raz, są wskazywane jako dowód eksplozji, a których on znalazł kilkadziesiąt na szczątkach tego samolotu. I co więcej, na tych szczątkach też okazało się, że są ślady materiałów wybuchowych, które zostały znalezione przez laboratorium między innymi w Wielkiej Brytanii. W związku z tym nie ma wątpliwości co do tego, co naprawdę się zdarzyło. Jest tylko wątpliwość, kto za to jest odpowiedzialny. To rzeczywiście jest problem, który stoi przed prokuraturą i jest kwestią, na którą czekamy z niecierpliwością, by winni tego zostali wskazani, bo w polskim systemie prawnym Komisja Badania Wypadków Lotniczych, podkomisja, którą kieruję, jest odpowiedzialna za zanalizowanie i wskazanie technicznych przyczyn katastrofy, a prokuratura jest odpowiedzialna za wskazanie osób za to odpowiedzialnych.
Panie ministrze, sprawa bardzo ważna to batalia tocząca się o odzyskanie przez państwo polskie wraku prezydenckiego samolotu. Do tej pory nie odzyskaliśmy wraku prezydenckiego samolotu pomimo różnego rodzaju podejmowanych działań. Dlaczego Rosja boi się przekazania Polsce tego wraku?
No, w ojca pytaniu jest postawiona podstawowa informacja w tej sprawie. To widać bardzo dokładnie. Rosja się tego boi. Rosja się tego boi i Rosja nie tylko oszukiwała przedstawicieli polskich, przyrzekając, że wrak zostanie oddany zgodnie z normami prawnymi. Normy prawne i to właśnie tej konwencji chicagowskiej, która została przyjęta przez pana Donalda Tuska, która oddała materiał dowodowy Rosji. Równocześnie ta konwencja chicagowska jasno stwierdza, że po zakończeniu badania, po opublikowaniu raportu, państwo, które ten raport przygotowuje, a była to Rosja, ma obowiązek oddać zarówno wrak, jak i wszystkie materiały dowodowe państwu, którego samolot był czy jest własnością. To jest jasno zdefiniowane. Rosja to przyrzekała na początku, ale później coraz bardziej przeciągała tę sprawę, a w pewnym momencie wreszcie powiedziała: tak, my to oddamy, ale pod warunkiem, że wy uznacie nasz raport, a więc uznacie, że winni są polscy piloci, że winien jest generał Błasik, że winien jest pan prezydent Kaczyński, bo takie są tezy w raporcie pani Anodiny. A w istocie obawiają się, ponieważ tam na wraku nadal pozostały ślady skutków eksplozji. To jest zupełnie oczywiste. Tak zwane loki powybuchowe są przecież na śladach tego samolotu. Zniszczenia właśnie będące skutkiem wybuchu nadal są na śladach tego samolotu. Nasza komisja dysponuje prawie pełnym zestawem wszystkich, czy większości części, zdjęć części tego samolotu. W związku z tym Rosja, jeżeli nam miała oddać wrak, miała świadomość, że będziemy wiedzieli, czy oddano wszystko, czy też oszukano i ukryto te części, które zostały zniszczone wybuchem, bo ta analiza jest przez nas bardzo dokładnie zrobiona. Więc to jest istotny powód, dla którego Rosjanie nie oddają. Nasza komisja kilkakrotnie wystąpiła do strony rosyjskiej o oddanie zarówno wraku, jak i wszystkich materiałów wybuchowych, no wśród tych materiałów dowodowych. Wśród tych materiałów olbrzymią rolę, kluczową, mają tak zwane czarne skrzynki, czyli rejestratory, gdzie są zarejestrowane zarówno parametry lotu samolotu, jak i głosy, rozmowy, jakie były prowadzone w kokpicie. My nigdy nie mieliśmy dostępu do oryginałów tego. Żaden polski ekspert, żaden polski członek komisji nie słyszał nagrania tak zwanej czarnej skrzynki z kokpitu. Słyszano tylko fragmenty. Nikt nigdy nie słyszał oryginału tego nagrania. Polska dysponuje tylko kopiami i każda z tych kopii jest trochę inna, a więc my musimy prowadzić bardzo skomplikowane badania, by z tych materiałów wydobyć te, które nie zostały zafałszowane, te, które są rzeczywistym materiałem dowodowym. Rosjanie zatrzymają dowody po to, żeby móc argumentować, że nie można zbadać tej katastrofy, nie można zbadać tej tragedii. Ale nasza praca udowodniła, że to jest możliwe i pełna analiza została udostępniona opinii publicznej.
Przy ogłoszeniu raportu, panie ministrze, jako przewodniczący podkomisji powiedział pan, że ten raport powinien stanowić podstawę do podjęcia działania na arenie międzynarodowej, w tym możliwe złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jaka jest skala oddziaływania tego raportu na środowiska międzynarodowe, panie ministrze?
Jak już mówiłem, olbrzymia. Olbrzymia. Ja byłem zaskoczony reakcją wszystkich mediów międzynarodowych. Powtarzam jeszcze raz, nie ma chyba jednej gazety centralnej w żadnym państwie zachodnim, która by jednoznacznie nie potwierdziła, że aprobuje wyniki prac naszej komisji. To zostało opublikowane od razu, zresztą ostatni sekretarz stanu w kadencji pana Donalda, prezydenta Donalda Trumpa też od razu złożył oświadczenie potwierdzające zamach natychmiast po opublikowaniu naszego raportu. Więc z tego punktu widzenia społeczność międzynarodowa nie ma wątpliwości. Wszyscy czekają na wniosek rządu polskiego. Pan premier Morawiecki zapowiedział chyba tydzień po opublikowaniu raportu, że z takim materiałem do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka Polska wystąpi, podobnie jak wystąpiła Ukraina w związku z katastrofą MH17. Zresztą Holandia też wystąpiła wtedy w tej sprawie i ten proces się toczy. My przygotowujemy też dla przedstawicieli państwa polskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, materiały, które są niezbędne dla dostarczenia wtedy, jeżeli taki wniosek będzie przygotowany. Nasza komisja jest do dyspozycji, aby materiałami naszymi to wesprzeć. No ale oczywiście to jest decyzja, którą musi podjąć premier, minister spraw zagranicznych. Rząd jest do tego zobowiązany.
Panie ministrze, wraz z raportem podkomisja nie zakończyła swoich prac. Komisja w dalszym ciągu pracuje.
Tak, to prawda. Jak już wskazywałem i to chcę powtórzyć, my zrekonstruowaliśmy samolot i zbadaliśmy rekonstrukcję samolotu oraz jego zniszczenia wskazujące na wybuch. Mniej więcej w 60%, trochę powyżej 60%. I to oczywiście zawiera tyle materiałów dowodowych, że one wystarczały do sformułowania wniosku ostatecznego. I tak rzeczywiście się stało. Ale warto, żeby zrekonstruować cały samolot. W związku z tym prace nad rekonstrukcją całego samolotu są dalej prowadzone. Są też prowadzone prace nad badaniem materiałów wybuchowych, dlatego że w ostatnim momencie przed opublikowaniem raportu udostępniono nam części, fragmenty z samolotu Tu-154, które zostały przez kogoś przywiezione do Polski i nam przekazane przed samym opublikowaniem raportu. Tam są fragmenty ziemi ze Smoleńska, tam mogą być także fragmenty czy też próbki materiałów wybuchowych. Przekazaliśmy to i przekazujemy nadal, przygotowujemy do przekazania do laboratorium w jednym z państw natowskich, które już się bardzo dobrze sprawdziło przy tych badaniach, wskazując, na których próbkach są ślady materiałów wybuchowych, a na których nie ma, więc to laboratorium nadal pracuje właśnie nad potwierdzeniem, iż tych fragmentów wybuchowych było dużo więcej. Dotychczas zidentyfikowano ich kilkadziesiąt.
Panie ministrze, jak należy ocenić po opublikowaniu raportu, przedstawianiu obszernych dowodów dotyczących zamachu smoleńskiego, utrzymującą się w niektórych środowiskach politycznych, w niektórych także środowiskach tak zwanych opiniotwórczych, błędnych tez raportu Anodyny i tez związanych, że to Brzoza była przyczyną tragedii smoleńskiej?
Myślę, proszę ojca, że ta sprawa jest zupełnie jednoznaczna i trzeba to po prostu otwarcie powiedzieć. To są dwie przesłanki, które trzeba tutaj wskazać. Pierwszą to jest obawa pana Donalda Tuska i jego środowiska iż ponoszą odpowiedzialność za kłamstwo smoleńskie, za sfałszowanie raportu pana Millera oraz za oddanie wszystkich materiałów dowodowych stronie rosyjskiej, co do której nie było wątpliwości, że będzie fałszowała, niszczyła dowody, że będzie produkowała raport, który będzie fałszywy, nieprawdziwy. Chcę przywołać rzecz, która się może państwu wydawać naprawdę szokująca, ale naprawdę tak jest, możecie to sprawdzić. 19 stycznia podczas swojego 2011 roku, podczas swojego przemówienia w Sejmie, pan Donald Tusk jasno powiedział, że on zabronił komisji badać sytuację, w której pełna odpowiedzialność spada na Rosję. No, czyli de facto chodzi tutaj właśnie o zamach. I on jako premier, a jego kompetencje zostały zmienione i on nadzorował od 27 kwietnia pracę komisji i zatwierdzał raport, takie dostał uprawnienia, i on jako premier wydał zakaz badania pewnej ewentualności przyczyny katastrofy smoleńskiej. No więc nic dziwnego, że przewodniczący tej komisji, pan Jerzy Miller, wprost powiedział członkom komisji, że mają raport napisać tak, by był zgodny z tezami sformułowanymi przez stronę rosyjską. A więc strach przed odpowiedzialnością i przed zdradą stanu, przed zdradą dyplomatyczną. Dlatego za nią ona spada na pana Donalda Tuska w sposób oczywisty. Złamano przecież polskie ustawodawstwo, oddając to dowody stronie rosyjskiej. Było porozumienie między Polską a Rosją z 1993 roku, które jednoznacznie stwierdzało, że w razie takiej katastrofy tworzy się wspólną komisję, wspólną. A pan Donald Tusk na to się nie zgodził, a zgodził się na to, żeby cały raport i wszystkie badania były robione przez stronę rosyjską. Więc tutaj jest jego odpowiedzialność, podobnie zresztą jak jego odpowiedzialność jest związana z przygotowaniem wyjazdu, lotu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przecież za to jest odpowiedzialny szef kancelarii, a pan Arabski został już skazany właśnie za to, że nie dopełnił podstawowych swoich obowiązków, przygotowując ten lot. Nie sprawdzono lotniska, nie zweryfikowano, kto jest kontrolerem lotu, nie zabezpieczono wszystkich tych kwestii, których zabezpieczenie spada właśnie na szefa kancelarii. Nawet nie było zapasowego samolotu, a jest obowiązek, żeby w wypadku lotu prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera, był równocześnie zapasowy samolot. Tutaj takiego zapasowego samolotu nie było. Pan prezydent był pozbawiony możliwości wzięcia alternatywnego samolotu. Musiał polecić właśnie tym, a nie żadnym innym, bo ten był przygotowany, żeby doszło do eksplozji. Za to są odpowiedzialni także szerzej ludzie z elity politycznej Platformy Obywatelskiej. Chcę przywołać sprawę, która też państwu może się wydawać szokująca, bo to się działo 12 lat temu. 6 maja 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość postawiło w Sejmie wniosek, żeby zażądać od strony rosyjskiej przekazania nam wraku i całego materiału dowodowego. To był wniosek oparty na konwencji chicagowskiej, która taką możliwość przewiduje. Cały Sejm podporządkowany Donaldowi Tuskowi, większość sejmowa zagłosowała przeciwko temu wnioskowi. Wszyscy członkowie Platformy Obywatelskiej i ich sojusznicy zagłosowali za tym, żeby pozostawić wrak, wszystkie materiały i prawo do napisania raportu stronie rosyjskiej. To było naprawdę coś wstrząsającego, coś szokującego. Ci ludzie mają świadomość swojej moralnej odpowiedzialności, a Donald Tusk odpowiedzialności prawnej, nie tylko moralnej.
Panie ministrze, chciałbym bardzo gorąco zaprosić także naszych widzów, widzów telewizji Trwam, do współtworzenia naszego spotkania. Dlaczego doszło do tragedii smoleńskiej? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie, 536 600 300 i końcówka 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy, 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Panie ministrze, wspomnijmy jeszcze o roli i znaczeniu mediów niezależnych i ich przekazu po tragedii smoleńskiej.
Proszę ojca, istniały i istnieją dwie grupy, informacje medialne, które od samego początku jasno stawiały sprawę konieczności zweryfikowania, zbadania prawdy związane z tragedią smoleńską. Nie definiując tej prawdy z góry, ale wskazując, że jej zbadanie jest z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, choć także z punktu widzenia przecież moralnego, tego naszej odpowiedzialności za to, żeby bronić tych, którzy polegli, żeby nie dopuszczać do tego, by polscy piloci, żeby polski prezydent byli oskarżani, że doprowadzili do tej tragedii, gdy nie ma na to żadnych dowodów. To jest przede wszystkim telewizja Trwam i telewizja Republika, a także Radio Maryja i media związane z formacją Gazety Polskiej. To są te dwie formacje, które od początku szukały prawdy i wspierały dążenia do prawdy. Inaczej było niestety z telewizją publiczną. Muszę powiedzieć, że Radio 24 jest też tym medium, które wspiera dążenie do prawdy. Ale są także bardzo ważne media w Stanach Zjednoczonych. Tutaj olbrzymia jest takie poświęcenie i zaangażowanie Polonii w Stanach Zjednoczonych, która stworzyła specjalny komitet badający tragedię smoleńską i organizujący wsparcie. Dlatego w dużym stopniu dzięki działaniu tego komitetu nasza komisja otrzymała jeden z najważniejszych dowodów, który pozwolił nam zidentyfikować miejsce, czas i dźwięk eksplozji w lewym skrzydle. To było zdjęcie satelitarne zrobione natychmiast po katastrofie przez posiadaniu specjalnych instytucji Stanów Zjednoczonych i przekazane nam po decyzji pana prezydenta Trumpa w 2017 roku. To właśnie dzięki temu zdjęciu, jak już mówiłem, to jest najważniejszy dowód, dzięki któremu wskazaliśmy eksplozję w lewym skrzydle, która zapoczątkowała tragedię polskiego samolotu.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy?
Szczęść Boże. Dzwoni Halina z Podkarpackiego.
Szczęść Boże.
Ja w takiej kwestii. No w pierwszej kwestii to chcę pogratulować panu Macierewiczowi, ministrowi, zasłużonej nagrody od państwa polskiego. No i chcę tylko tak po latach już jak tak obserwuję to wszystko, należeliśmy wtedy do Paktu Północnoatlantyckiego, byliśmy już w tych strukturach europejskich i za bardzo Zachód jakoś tak się nie wychylał, bo jeszcze mój małżonek żył i tak żeśmy mówili, bo to tak żeśmy obserwowali te pierwsze dni po tym wszystkim, jakoś taka cisza zapadła. Jakoś tak się to wszystko zaczęło, no jakoś tak nijak to wyglądało i ja bym powiedziała tylko tyle, jakby chcieli się przychylić, cokolwiek, to już by ta sprawa była załatwiona. Może, no może nie, ale by było na pewno lżej. No to ja może tyle z mojej strony. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pani Halino. Bardzo proszę, panie ministrze.
No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, a mówię na podstawie to na podstawie rozmów, jakie przeprowadziłem z no, wszystkimi ministrami spraw zagranicznych i obrony narodowej państw NATO w tej sprawie, wtedy kiedy byłem ministrem obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, także z wieloma premierami i niektórymi prezydentami. Jak mówię, rozmawiałem ze wszystkimi ludźmi odpowiedzialnymi za to z tamtej strony, no, którzy rozkładając ręce mówili mi, no ale panie ministrze, jak my mieliśmy podejmować tę kwestię, jeżeli premier Rzeczypospolitej Polskiej i rząd Rzeczypospolitej Polskiej i większość parlamentarna Rzeczypospolitej Polskiej i media publiczne rządowe Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie mówiły, że to jest wina polskich pilotów. Minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, już pół godziny po tej katastrofie oświadczył, przekazał za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego, że to jest wina polskich pilotów, a potem oskarżono i generała Wasika, i pana prezydenta i broniono za wszelką cenę pana Putina. Więc panie ministrze, dlaczego my, nasze państwo ma tę sprawę podnosić, jeżeli państwo polskie mówi co innego? I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jest ten zresztą materiał, też dysponujemy tym materiałem, jest on w załącznikach. 13 kwietnia na posiedzeniu wspólnym pana Putina i jego współpracowników oraz pana Arabskiego, pani ówczesnej minister zdrowia i pana pułkownika, który był szefem prokuratury wojskowej, więc przedstawicieli Polski, strona rosyjska jasno powiedziała, że zgłosili się do nas przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy chcą współuczestniczyć w badaniu tej katastrofy. Czy wy się na to zgadzacie? Czy wy to popieracie? A tamci się odwrócili i milczeli. Przedstawiciele ówczesnego rządu jasno dali do zrozumienia stronie rosyjskiej, że nie zgadzają się na udział ze strony państw Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Bardzo jasno to zostało wtedy powiedziane. To jest 13 kwiecień. Materiał dowodowy w tej sprawie jest w załączniku opublikowanym, dostępnym całej polskiej opinii publicznej. A więc mamy do czynienia z taką sytuacją, w której państwa zachodnie chciały to zrobić. Ale rząd polski im powiedział, nie mieszajcie się. Przepraszam, rząd polski, rząd Tuska. Nie mieszajcie się do tego. To jest nasza sprawa i rosyjska sprawa. I nie pozwolimy na to, żebyście Rosjan w jakikolwiek sposób w tej kwestii no, wskazywali na ich odpowiedzialność.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd
Wojciech,
telefon?
Wojciech z Warszawy.
Bardzo prosimy, panie Wojciechu.
Ja bym też chciał pogratulować panu ministrowi, oczywiście no, najwyższego polskiego znaczenia, ale też chciałbym pogratulować panu ministrowi, panu marszałkowi, kondycji, w jakiej pan Antoni się obecnie znajduje i to zarówno kondycji fizycznej, jak i no, energii, takiej mocy intelektualnej, no, którą właściwie widać podczas każdej pańskiej rozmowy. No niech pan może na koniec wystąpienia dzisiaj dopowie nam, jak to się robi, bo to nie wszystko na pewno jest w genach. Natomiast wracając teraz do katastrofy smoleńskiej, była taka jedna wątpliwość związana z tym, że Rosja proponowała stronie polskiej, no, rządowi premiera Tuska, żeby wspólnie się tą sprawą zająć, że oni wcale nie chcą, żeby to było całkowicie tylko w ich gestii. To tam zostało jakoś sformułowane pod względem prawnym. Więc ja uważam, że oni to proponowali, mając pełną świadomość tego, że ta propozycja zostanie odrzucona. że tam już kiedyś jakieś, znaczy, że były to jakieś uzgodnienia między odpowiednimi służbami, które w wielkim stopniu pochodziły z tego samego pnia służb specjalnych Układu Warszawskiego. I właściwie Rosja, proponując w ówczesnej Polsce tą sprawę, świetnie sobie zdawała z tego sprawę, że ta propozycja nie zostanie przyjęta i wszystko zostanie w ich ręku. To jest moje pytanie i jeszcze raz pana ministra bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę, no może żeby pan powtórzył to, co osiągnął Churchill, że pan jeszcze w wieku późniejszym został premierem polskiego rządu. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, panie Wojciechu, bardzo proszę, panie ministrze.
Z panem Bogiem, bardzo dziękuję, ale wie pan, ja mam dopiero 74 lata, także to jest spokojnie, naprawdę. Jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia, które trzeba zrealizować. To taki żart, ale przechodząc do pana pytania. Pan podjął bardzo ważną sprawę. My to oczywiście też zbadaliśmy i też jest to w materiałach załącznikowych przekazane. Rzeczywiście było tak, że jeden z ówczesnych przywódców strony rosyjskiej zaproponował od razu 10 kwietnia zaproponował stworzenie wspólnej komisji zgodnie z umową, jaka łączyła Polskę z Rosją. To był ówczesny prezydent pan Miedwiediew. Tak rzeczywiście było i pan Donald Tusk to odrzucił. Pan Donald Tusk to odrzucił. Co więcej, odrzuciła to także ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlatego, bo przedstawiciele Polski, którzy tam przyjechali, zgodzili się na to i z panem generałem Bajnietowym, reprezentującym komisję właśnie wojskową rosyjską, który tam przybył, zaczęli tworzyć wspólną komisję, ale nie zostało to w pełni zaaprobowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a zostało odrzucone przez pana Donalda Tuska, który nie przyjął propozycji Miedwiediewa, tylko przyjął propozycję czy też decyzję pana Putina. Dlaczego była różnica wówczas między Putinem i Miedwiediewem? To jest osobna dyskusja już sięgająca do analizy wewnątrzpolitycznych, tak powiem, sporów i rywalizacji, które zresztą i teraz w różny sposób widzimy, ale wtedy odegrało to olbrzymią rolę, dlatego bo wbrew temu, co do dzisiaj powtarza pan Donald Tusk, nie jest prawdą, że strona rosyjska próbowała go szantażować. Była taka część strony rosyjskiej, która z różnych powodów chciała stworzyć wspólną komisję i nawet to się rozpoczęło i przez mniej więcej 48 godzin taka wspólna komisja tam na terenie Smoleńska funkcjonowała i wojskowa część polskich ekspertów była tym bardzo zainteresowana, zwłaszcza pan pułkownik Grochowski, któremu za to trzeba naprawdę, za tę odwagę wówczas podziękować. No niestety później oni się wszyscy podporządkowali decyzji Millera i Donalda Tuska. Tutaj warto też przypomnieć, że ci ludzie jeszcze w listopadzie 2010 roku opublikowali tak zwane uwagi Rzeczpospolitej Polskiej do projektu raportu Anodiny. I jednoznacznie tam stwierdzili w tych uwagach, że jest fałszem, kłamstwem i nieprawdą, iż polscy piloci zbyt nisko zeszli, czyli zbyt nisko samolot się znalazł na skutek działania polskich pilotów. Jasno napisali, że to jest nieprawda, ale 7-8 miesięcy później podpisali dokładne tezy Federacji Rosyjskiej i pani Anodiny. Wywarto na nich taką presję, że podporządkowali się temu. A więc zgadzam się z panem, były propozycje różne, ale Donald Tusk tutaj w porozumieniu z panem Putinem oddał wszystko Rosji i zaaprobował tezę o tym, że winny jest pan prezydent Kaczyński, pan Błasik, generał Błasik i polscy piloci. Taki był przebieg wydarzeń.
Bardzo dziękujemy. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Szczęść Boże. Antoni ze Śląska. Przede wszystkim pozdrawiam prowadzącego. Pozdrawiam bardzo, bardzo, ale to bardzo serdecznie pana ministra. Jest pan moim ulubionym ministrem i jednym z najmądrzejszych ludzi po panu prezydencie Lechu Kaczyńskim zaraz. Święty pamięci.
Bardzo dziękuję.
Do tematu, do adrem. Dlaczego doszło? No z bardzo prostej przyczyny, bo pan prezydent Lech Kaczyński poleciał do Gruzji. I za to Putin go zabił po prostu. I to ja wiedziałem w dniu zamachu, wychodząc z kościoła od nas, dostałem gazetę do ręki, Dziennik Zachodni, gdzie na pierwszej stronie była para prezydencka. I ja zaraz powiedziałem, zostali zabici przez Putina. To raz. A dwa, jeszcze na koniec, żeby... To dlaczego doszło do tragedii? No dlatego. A dwa, jeszcze chciałbym odesłać zainteresowanych do takiej małej książeczki, która została wydana w roku 2011. Napisał pan Leszek Szymowski, Zamach w Smoleńsku. Detalicznie jest wszystko napisane, od remontu samolotu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, po kolei. Jak się wszystko odbyło. Jeszcze raz bardzo, bardzo niezmiernie serdecznie pozdrawiam pana ministra.
My także pozdrawiamy, panie Antoni, pozdrawiamy cały Śląsk. Bardzo proszę, panie ministrze.
No ja także pozdrawiam Śląsk, bo to jest ta ziemia, która Polsce daje wielką, wielką siłę i zawsze tak było w naszej historii, więc bardzo serdecznie panu dziękuję i chcę zwrócić uwagę na takie kluczowe słowa, które pan powiedział, naprawdę niesłychanie ważne. Pan mówił o obecności pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji. Pamiętamy wszyscy, bo one w ostatnich miesiącach są przywoływane, te słowa pana prezydenta Kaczyńskiego, mówiąc dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałkańskie, a potem być może to zagrożenie, ta agresja, ten imperializm rosyjski dotknie także Polskę. Otóż pan prezydent miał świadomość, że imperializm rosyjski jest olbrzymim zagrożeniem dla całej Europy, ale niestety nie do końca precyzyjnie sformułował kolejność tego ataku. Dlatego, bo po Gruzji atak nastąpił na Polskę. Na Polskę. Tym atakiem była właśnie zbrodnia smoleńska, która miała zabić polską elitę, ale zastraszyć wszystkich Polaków, ale zastraszyć także wszystkie państwa Europy Środkowej, tak żeby się podporządkowały dominacji rosyjskiej. To był także cel tego ataku. Później dopiero nastąpił atak na Ukrainę i później powrót tego ataku, z którym mamy do czynienia po dzień dzisiejszy, grożący także całej Europie Środkowej, całej Europie w ogóle. Więc warto sobie z tego zdać sprawę, że pan prezydent Kaczyński, no podobnie jak bardzo wielu polskich polityków niepodległościowych, zdawało sobie sprawę z tego, do czego dąży Putin. I dlatego właśnie polska formacja niepodległościowa jako pierwsza została zaatakowana, bo przecież wszyscy mamy pełną świadomość, że Polska jest państwem, które jest kluczowe i dla, tak powiem, zablokowania sojuszu rosyjsko-niemieckiego. A to jest główny cel obecnego działania politycznego Federacji Rosyjskiej, bo to sojusz rosyjsko-niemiecki gwarantuje im dominację nad całą Europą. Tak jak było w roku 1939, tak jak było w XIX wieku, to jest pewnego rodzaju tradycja polityczna czy geopolityczna, do której Putin nawiązuje. Tak więc w tym wymiarze ma pan absolutną rację, a pan prezydent Kaczyński trafnie wskazał, co się może zdarzyć, chociaż nie do końca było jasne, że to on będzie pierwszą ofiarą.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Danuta z okolic Sanoka. Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i szanownego pana ministra. Panie ministrze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże i z całego serca dziękuję panu za tą ogromną determinację, żeby dojść do prawdy. I popieram to, co powiedział mój przedmówca. Ja tak samo mówiłam. Od razu, gdy usłyszałam o katastrofie i mówiłam, to nie jest katastrofa, to jest po prostu zamach. To jest zamach, bo historia zatoczyła koło. Tak jak przed laty Sowieci zamordowali naszą elitę, tak teraz Putinowi zamarzyło się, bo miał do tego okazję, żeby rękami polskich zdrajców, bo nie powiem inaczej, to są zdrajcy, zamordować najwybitniejszych naszych patriotów. Panie ministrze, nisko chylę czoła przed panem. Nisko i z całego serca życzę panu przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, opieki świętego anioła stróża. I niech się pan trzyma, niech pan trzyma tak dalej. I tak się zastanawiam, jak ci zdrajcy mogą patrzeć ludziom w oczy. Przecież tacy ludzie, którzy plują na Polskę, plują na Polaków, oni powinni być pozbawieni prawa obywatelskiego, prawa polskiego. Oni powinni wynieść się za granicę. I jak oni mają teraz czelność patrzeć nam, ludziom, w oczy? Oni mają krew na rękach. To są zdrajcy narodu polskiego. Nie boję się tego mówić. I mówię to do każdego. To są zdrajcy. Ich poprzednicy mieli krew na rękach, a to są ich potomkowie. Jak oni mogą wciskać ludziom ciemnotę? Pamiętam katastrofę z 80 roku. Wtedy zginęła m.in. Anna Jantar. I ten samolot swoim lotem przeciął drogę przez las. Do dzisiaj jest ślad. A co nam Sowieci wmawiali? Pancerna brzoza utrąciła skrzydło. Boże mój. Panie ministrze, z całego serca pana pozdrawiam i modlę się, żeby
dziękujemy.
Pan ciągle pana otaczał swoją opieką. Szczęść
dziękujemy
Boże,
pani Danuto.
Bogiem.
Szczęść Boże z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, panie ministrze.
Ja dziękuję bardzo. To wzruszające jest, co pani mówi zarówno o naszym obowiązku jako patriotów, bo to jest dla mnie, chcę pani bardzo jasno powiedzieć, to jest dla mnie po prostu oczywiste. To jest dla mnie po prostu oczywiste. To jest po prostu każdego z nas, a ja się do tego poczuwam w sposób absolutnie oczywisty, zwłaszcza w sytuacji, w której jestem reprezentantem Polaków, będąc posłem, no to jakże mogę nie wyjaśnić takiego dramatu straszliwego, najstraszliwszego dramatu, jaki dotknął naród polski po II wojnie światowej. Powtarzam raz jeszcze, takiej zbrodni w najnowszej historii świata nie było. Żadna elita rządowa, nigdy nie straciła życia równocześnie w żadnym państwie, nawet w czasie II wojny czy I wojny światowej. Przecież musimy mieć świadomość, tam zginęło nie tylko dwóch prezydentów Polski, pan prezydent Lech Kaczyński i pan prezydent z okresu londyńskiego, prawda? Ale tam zginęli wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych, włącznie z przecież z szefem sztabu generalnego, a więc cała elita dowódcza Polski tam zginęła. Tam zginęli najwybitniejsi Polacy, tacy jak Anna Walentynowicz, która przecież była rzeczywistą twórczynią Solidarności, tej największej formacji niepodległościowo-społecznej Polski, ale nie tylko Polski, świata także przecież. W związku z tym tam naprawdę zginęli najwybitniejsi ludzie. I co? I ja jako poseł mam przejść nad tym do porządku dziennego? No to przecież to jest absolutnie niemożliwe dla jakiegokolwiek polskiego patrioty. Dlatego dla mnie ta sprawa jest zupełnie oczywista i chcę bardzo jasno powiedzieć, że na pewno nigdy w tej kwestii się nie cofnę. To w ogóle nie ma takiej możliwości, bo powtarzam jeszcze raz, to jest obowiązek każdego polskiego patrioty i staram się go realizować czasem, tak powiem, słabiej, czasem lepiej, różnie bywa, bo to jest bardzo trudna sprawa. Polska ma bardzo silny element, tak jak pani słusznie powiedziała, zdradziecki w naszym świecie politycznym. Taka jest prawda. To oczywiście nie dotyczy społeczeństwa, to jest kwestia mediów, to jest kwestia ludzi, którzy są współodpowiedzialni za ukrywanie tej zbrodni, ale także współodpowiedzialni za to, że do niej doszło. To z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Oni także dążyli do tego, żeby pan prezydent nie mógł dłużej pełnić swojej funkcji. To jest jasne, żeby Polska nie była dłużej prowadzona przez formację niepodległościową. To jest tak samo jak to, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Przecież oni są gotowi do każdego oszustwa, kłamstwa, do każdych bzdur, byleby tylko Polskę pozbawić niepodległości. Oni przecież wręcz chcą nas wyeliminować, czy też pozbawić człowieczeństwa. Przecież kwestionują fundament naszego życia jako mężczyzn i kobiety. Przecież chcą zniszczyć rodzinę, która jest niesłychanym, jakby niezbędnym fundamentem naszego życia społecznego i naszego funkcjonowania ludzkiego. To są ludzie, którzy chcą, powtarzam jeszcze raz, forsować cywilizację śmierci, o której mówił Jan Paweł II. I ten spór jest fundamentalny między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci, między patriotyzmem i zdradą, między niepodległością i likwidacją państwa polskiego. Tak jest, ale mamy przecież w tej sprawie doświadczenie. Nasi ojcowie, nasi dziadowie, pradziadowie też byli w podobnej sytuacji i wygrali. I my też wygramy, zapewniam pana.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Więcej w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maryja o godzinie 21:30. Bardzo gorąco, panie ministrze, dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo ojcom dziękuję za tę dzisiejszą audycję i możliwość spotkania się ze słuchaczami Radia Maryja i Telewizji TWAM, ale za całą niezwykłe poświęcenie i niezwykłą służbę. Taką służbę, jakiej w Polsce naprawdę nie było nigdy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Dziękujemy także wszystkim widzom Telewizji TWAM. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.